wydarzenie miesiąca. Miesiąca. Zaprasza Paweł Pawlaczyk.
19 stycznia 1945 roku, 80 lat temu, rozwiązano Armię Krajową. Nie właśnie Armia Krajowa będzie bohaterem wydarzenia miesiąca. Formalnie Armia Krajowa powstała w 1942 roku, ale jej początki sięgają tragicznego września 1939 roku. Wtedy to w obleganej przez Niemców Warszawie pojawił się pomysł, aby stworzyć organizację konspiracyjną, która będzie kontynuować walkę z Niemcami po zajęciu Warszawy przez Niemców. Na czele grupy inicjatywnej stał generał Michał Karaszewicz-Tokarzewski. Uzyskał zgodę dla swojego pomysłu generała Rommela, który dowodził obroną Warszawy, i 27 września 1939 roku powstała Służba Zwycięstwa Polski. Organizacja konspiracyjna, która wkrótce objęła swoim zasięgiem cały okupowany kraj. Generał Władysław Sikorski, który stanął na czele polskiego rządu na emigracji, a nieco później został również wodzem naczelnym, był zwolennikiem rozdzielenia wojska od armii. Nie podobała mu się do końca obsada personalna i charakter Służby Zwycięstwa Polski. W związku z tym podjął decyzję przemianowania Służby Zwycięstwa Polski w Związek Walki Zbrojnej. I tak po 2 miesiącach Służba Zwycięstwa Polski przechodzi do historii. Na jej miejsce pojawia się Związek Walki Zbrojnej. I właśnie tenże Związek Walki Zbrojnej w 1932 roku, w lutym, został przemianowany na Armię Krajową. Dlaczego ta zmiana? Nowa nazwa miała podkreślać, że Armia Krajowa nie jest zwykłą organizacją. Jest podziemną armią walczącą w kraju. Że Polska ma dwie armie. Jedną, która walczy u boku aliantów. Chodziło tu o żołnierzy polskich, którzy znajdowali się w Anglii, w Związku Sowieckim, w Północnej Afryce, na Bliskim Wschodzie. I drugą armię, tą podziemną w kraju. W historii polskiej konspiracji wojskowej możemy wyróżnić kilka etapów. Kilka faz. Faza pierwsza to są pierwsze lata okupacji, mniej więcej do końca roku 1941. To jest ten okres, kiedy Niemcy odnoszą sukcesy na licznych frontach. To jest ten okres, kiedy kolejne państwa podbijają dywizję Hitlera. I to jest ten okres, kiedy przywódcy polskiego podziemia są zwolennikami unikania eskalacji walki zbrojnej w okupowanym kraju. Na czele Związku Walki Zbrojnej, a później Armii Krajowej stanął ostatecznie Stefan Rowecki i on w dużej mierze był twórcą tej koncepcji. Później niektórzy to wyśmiewali, mówili o staniu z bronią u nogi. O co chodziło? Otóż Stefan Rowecki i inni przywódcy Związku Walki Zbrojnej, później Armii Krajowej byli przekonani, że w tym momencie podejmowanie działań partyzanckich czy dywersyjnych na dużą skalę zakończy się fiaskiem. Zginą ludzie, ci, którzy zaangażują się w te działania. I zginie bardzo wielu cywili, bo jak wspominałem miesiąc temu, Niemcy wprowadzili zasadę odpowiedzialności zbiorowej. Za każdego zabitego Niemca zabijano niewinnych Polaków. W tym pierwszym okresie konspiracja wojskowa nastawia się więc na budowę swoich struktur i tak zwaną akcję scaleniową. Po zajęciu ziem polskich przez hitlerowską III Rzeszę, stalinowski Związek Radziecki. Pewne obszary dostały się też pod okupację litewską czy słowacką. Powstało wiele małych, średnich, ale i całkiem sporych organizacji wojskowych. Teraz w ramach akcji scaleniowej te różne, mniejsze i większe grupki wchodziły w skład Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej. Czyli jeden kierunek działania to jest konsolidacja podziemia. Przyjęto bowiem zasadę, że Związek Walki Zbrojnej czy Armia Krajowa są apolityczne. Że mogą w jej szeregach być ludzie o bardzo różnych poglądach politycznych. Zwolennicy socjalizmu, zwolennicy narodowej demokracji, ziemianie, chłopi, ludzie różnych stanów, zwolennicy różnych ideologii, różnych partii politycznych. Cel był jeden, walka o niepodległość Polski. Mamy więc akcję scaleniową, mamy budowanie struktur, czyli pozyskiwanie nowych członków do konspiracji, odbudowywanie struktur po aresztowaniach, bo zdarzały się sytuacje, kiedy Niemcom udało się rozbić struktury wojskowe państwa podziemnego i trzeba było je od nowa odbudowywać. To jest pozyskiwanie broni. W tym okresie znaczną część broni pozyskano po żołnierzach kampanii wrześniowej. Bardzo często bowiem było tak, że zanim Polacy w tragicznym wrześniu 1939 roku dostali się do niemieckiej niewoli albo wrócili do domu, ukrywali broń, zakupywali ją w ziemi. I często wystarczyło znaleźć takie miejsce, odkopać tą broń i można było pozyskać cenne uzbrojenie dla konspiracji. Część broni również kupowano, zdobywano od Niemców, produkowano. Dużo później pojawiły się również zrzuty. Ta działalność konspiracji wojskowej w tym okresie to również szkolenie młodych ludzi. W konspiracji wojskowej byli bowiem doświadczeni oficerowie, doświadczeni żołnierze, ale było dużo młodych ludzi, którzy nigdy nie byli w wojsku, którzy byli pełni zapału, ale nie mieli żadnej wiedzy wojskowej. Tych młodych ludzi więc szkolono, przygotowywano do przyszłej walki zbrojnej. Druga faza w historii polskiej konspiracji wojskowej zaczyna się mniej więcej pod koniec 1931 roku. 22 czerwca 1931 roku Hitler uderzył na Stalina. Zaczyna się wojna na wschodzie. Początkowo dywizje Hitlera odnoszą sukces za sukcesem i Anglicy naciskają bardzo silnie na polski rząd na emigracji, aby Związek Walki Zbrojnej, później Armia Krajowa, podjęły działania dywersyjne na tyłach frontu wschodniego. W tym celu utworzono organizację Wachlarz, która podjęła taką działalność dywersyjną na ziemiach, które leżały na wschód od przedwojennych granic II Rzeczpospolitej. Ale koniec 1931 roku to również tragedia Zamojszczyzny. Niemcy postanowili wysiedlić wszystkich Polaków z tego terenu i to działanie niemieckie wymusza polską samoobronę. To działanie niemieckie wymusza, że na Zamojszczyźnie Polacy podejmują działalność partyzancką, podejmują walkę z Niemcami. To, co niektórzy nazywają dzisiaj powstaniem zamojskim. A więc brutalne represje ze strony Niemców, pacyfikacja Zamojszczyzny, wojna na wschodzie powoduje, że polskie podziemie zaczyna na niektórych obszarach prowadzić działalność partyzancką, Zamojszczyzna, i pojawiają się akcje dywersyjne, przede wszystkim skierowane przeciwko transportom kolejowym na wschód. W 1933 roku dojdzie do eskalacji tego typu działań. Z jednej strony rok 1933 to rok, kiedy jest jasne, że Hitler tę wojnę przegra. To rok, w którym wydarzyły się takie istotne klęski Niemiec, jak kolejno kapitulacja otoczonych Niemców pod Stalingradem, kapitulacja Niemców w Afryce Północnej i zajęcie całej Afryki Północnej przez aliantów, lądowanie sprzymierzonych na Sycylii, klęska Wehrmachtu w bitwie na Oku Górskim, czy kapitulacja Włoch i lądowanie aliantów na Półwyspie Apenińskim. Klęska Niemiec jest już coraz bliżej, a doświadczenie Holokaustu, który dokonał się na ziemiach polskich w 1942 roku, a zakończy się w roku 1943, pokazywało, że my, Polacy, możemy być następni, że strategia uległości zastosowana przez Żydów nie uchroniła Żydów przed eksterminacją. Rok 1933 to rok, kiedy Armia Krajowa rozwija na dużą skalę działalność partyzancką. Pewnym problemem były tutaj warunki naturalne w Polsce. Partyzanci potrzebują kryjówek, bagien, gór, lasów. Część Polski jest wylesiona, płaska, pozbawiona terenów bagnistych. Trudno było tam tworzyć oddziały partyzanckie. Tam, gdzie warunki były sprzyjające, partyzantka w 1933 roku rozrosła się do imponujących rozmiarów. Tak było w Karpatach, tak było w Górach Świętokrzyskich, tak było na Wileńszczyźnie, w Lubelskim, w Białostockim. Legendarnym dowódcą partyzanckim tego okresu był Jan Piwnik Ponury, który stworzył bardzo sprawnie działającą partyzantkę na Kielecczyźnie. Rok 1943 to działalność partyzancka Armii Krajowej na dużą skalę. To również nasilenie walki dywersyjnej, likwidacja niemieckich zbrodniarzy czy odbijanie więźniów. Taką najbardziej znaną akcją jest słynna akcja pod Arsenałem 26 marca 1933 roku, kiedy to młodzi ludzie rozbili transport więźniów. Ich celem było uwolnienie Jana Bytnara. Uwolniono wszystkich przewożonych wtedy Polaków. Ta wzorowo przeprowadzona akcja była symbolem skutecznej dywersji w roku 1933. Ale takich akcji Polacy prowadzili wtedy dużo więcej. Rok 1934. To akcja Burza, czyli polskie powstanie strefowe. W 1933 roku Stalin zerwał stosunki z rządem polskim, buduje podległą komunistom pierwszą dywizję piechoty, rozbudowaną później do pierwszego korpusu, pierwszej armii. Alianci sprzedają Stalinowi Polskę i polskie ziemie wschodnie. Sytuacja Polski jest coraz bardziej tragiczna. Podjęto więc próbę ratowania całości Rzeczpospolitej. Podjęto więc próbę uchronienia Polski przed komunistyczną dominacją. Tą próbą była akcja Burza. Jej pomysł był prosty. Gdy na polskie tereny wkroczy Armia Czerwona, zanim wojska sowieckie zajmą jakiś teren, Polacy powinni uderzyć na Niemców, zająć dany region i witać armię sowiecką jako gospodarzy. Celem akcji Burza było skrócenie niemieckiej okupacji, ale celem też akcji Burza było uchronienie całości terytorium Rzeczpospolitej, czyli ratowanie przynależności do Polski Kresów i przejęcie władzy, czyli uchronienie Polski przed przejęciem władzy w Polsce przez komunistów. Pierwszym regionem, gdzie zaczęła się akcja Burza, bo tam najszybciej pojawiły się wojska sowieckie, to był Wołyń. Wiosna 1944 roku. Działała największa polska jednostka partyzancka, 27. Dywizja Piechoty. No i póki byli Niemcy, współpraca między AK-owcami a oficerami sowieckimi układała się bardzo dobrze. Ale później, kiedy Niemcy zostali pokonani, to AK-owców rozbrojono, dowódców aresztowano. Część AK-owców wstąpiła do tworzącego się Ludowego Wojska Polskiego, czyli Wojska Polskiego Polskiego Komunistom. Pozostali w dużej liczbie, zostali wywiezieni w głąb Związku Sowieckiego. I ten schemat powtarzał się później. Tak było również w Wilnie, gdzie Armia Krajowa razem z Armią Czerwoną zdobyła Wilno, operacja Ostra Brama, powstanie wileńskie. Wielki sukces Armii Krajowej, ale po kilkudziesięciu godzinach wolności AK-owców rozbrojono, przywódców politycznych aresztowano. Część AK-owców próbowała się przebić i kontynuować walkę z nowym okupantem. Część wcielono do Armii Berlinga. Armia Krajowa miała swój udział również w zdobyciu Lwowa. Schemat był znowu ten sam. Wspólna walka z Niemcami. Potem aresztowania, rozbrojanie oddziałów Armii Krajowej. Kolejnym regionem, gdzie akcja Burza przyniosła wiele lokalnych i nielokalnych sukcesów, to była Lubelszczyzna. Udało się tutaj zdobyć wiele miast i miejscowości. Niektóre z tych mniejszych zdobyto zupełnie samodzielnie, bez udziału Armii Czerwonej. Ale schemat był ten sam. Krótka radość z odzyskanej wolności, później aresztowania, rozbrojenie. Front zatrzymał się na linii rzeki Wisła. Działania podejmowane na zachód od tej rzeki przez Armię Krajową, chociażby utworzenie Republiki Pińczowskiej, w obliczu zatrzymania się frontu Republika Pińczowska upadła. W akcji Burza, jak się oblicza, wzięło udział około 100 tysięcy polskich partyzantów, polskich żołnierzy. Był to wielki wkład Polski w zwycięstwo nad III Rzeszą. Klęska akcji Burza oznaczała, że podjęto ostatnią próbę ratowania niepodległości Polski, czyli podjęto decyzję o wybuchu Powstania Warszawskiego. Kiedy decydowano się na akcję Burza, nikt jeszcze nie planował powstania w Warszawie. Ta decyzja zapadła dopiero wtedy, kiedy stało się jasne, że akcja Burza osiągnęła w dużej mierze cele wojskowe, ale nie osiągnęła celów politycznych. Powstanie warszawskie, które wybuchło 1 sierpnia, 1934 roku i trwało 63 dni. Było niezwykłym wydarzeniem w całej II wojnie światowej. Nie znajdziemy drugiego przykładu, gdzie powstańcza armia przez tak długi okres broniłaby zabudowanego terenu przez Niemcami. Powstanie warszawskie to znowu polski wkład w pokonanie Hitlera i niezwykły przejaw bohaterstwa Polaków. W 1933 roku Niemcy aresztowali generała Stefana Roweckiego, zastąpił go generał Tadeusz Komorowski. Koniec powstania warszawskiego oznaczał, że Komorowski udaje się do niemieckiej niewoli. Na trzeciego komendanta głównego Armii Krajowej wyznaczono Leopolda Okulickiego. Leopold Okulicki działał w konspiracji od początku. Znalazł się pod okupacją sowiecką, gdzie rozbudował struktury Związku Walki Zbrojnej, tam został aresztowany. Był więziony, maltretowany przez Sowietów. Odzyskał wolność na mocy układu Sikorski-Majski. Potem opuścił Związek Radziecki razem z armią generała Andersa, a później zgłosił się na ochotnika, że chce wrócić do kraju. Został tak zwanym cichociemnym, zrzucony na spadochronie, wrócił do okupanej Polski. Wszedł w skład Komendy Głównej Armii Krajowej. I to właśnie on, po kapitulacji powstańczej Warszawy, wyszedł z miasta z ludnością cywilną i przejął władzę nad Armią Krajową. Ta ostatnia faza działania Armii Krajowej po Powstaniu Warszawskim to faza, kiedy z racji politycznych i wojskowych, politycznych, bo widać, że Armia Czerwona jest nastawiona wrogo do Armii Krajowej, bo widać, że w Polsce zmienia się okupant. Okupanta hitlerowskiego zastępuje okupant radziecki. Z racji wojskowych, bo część terytorium Polski była już zajęta przez Armię Czerwoną, a ta część, która była jeszcze pod okupacją, była nasycona bardzo silnie wojskami niemieckimi, bo przecież front przebiegał przez terytorium Polski. Armia Krajowa więc, zwłaszcza, że zbiła się zima, zawiesza właśnie działalność partyzancką w większości obszarów kraju. Pewnym wyjątkiem będą tutaj góry w Małopolsce. Struktury Armii Krajowej czekają na wydarzenia, które nastąpią. Kiedy 12 stycznia rusza ofensywa styczniowa, AK-owcy podejmują pewne działania mające na celu uchronić polską infrastrukturę przed zniszczeniami. Na przykład w Krakowie uniemożliwili wysadzenie przez Niemców wielu obiektów. Uratowali AK-owcy zaporę w Rożnowie przed zniszczeniem. Ale postępy Armii Czerwonej są szybkie. Niemcy w panice cofają się na wschód. Jest jasne, że wojna z Niemcami się kończy. W tej sytuacji 19 stycznia 1935 roku generał Leopold Okulicki podejmuje decyzję o rozwiązaniu Armii Krajowej. W ostatnich rozkazach skierowanych do żołnierzy pisał: żołnierze sił zbrojnych w kraju, postępująca szybko ofensywa sowiecka doprowadzić może do zajęcia w krótkim czasie całej Polski przez Armię Czerwoną. Nie jest to jednak zwycięstwo słusznej sprawy, o którą walczymy od roku 1939. W istocie bowiem, mimo stwarzanych pozorów wolności, oznacza to zmianę jednej okupacji na drugą, przeprowadzaną pod przykrywką tymczasowego rządu lubelskiego, bez wolnego narzędzia w rękach sowieckich. Żołnierze, od 1 września 1939 roku naród polski prowadzi ciężką i ofiarną walkę o jedyną sprawę, dla której warto żyć i umierać, o swą wolność i wolność człowieka w niepodległym państwie. Polska według rosyjskiej recepty nie jest tą Polską, o którą bijemy się w 6 rok z Niemcami, dla której popłynęło morze krwi Polski i przecierpiano ogrom męki i zniszczenie kraju. Żołnierze Armii Krajowej, daję wam ostatni rozkaz. Dalszą swą pracę i działalność prowadźcie w duchu odzyskania pełnej niepodległości państwa polskiego i ochrony ludności polskiej przed zagładą. Starajcie się być przewodnikami narodu i realizatorami niepodległego państwa polskiego. W tym działaniu każdy z was musi być dla siebie dowódcą. Wierzę głęboko, że zwycięży nasza święta sprawa, że spotkamy się w prawdziwie wolnej i demokratycznej Polsce. Armia Krajowa, która w kulminacyjnym momencie liczyła 400 tysięcy żołnierzy, formalnie przestała istnieć. Ale większość żołnierzy Armii Krajowej konspirowała w dalszym ciągu, mimo że Armia Krajowa formalnie nie istniała. Wielu z nich podjęło walkę z nowym okupantem jako żołnierze wyklęci. Wielu z tych, którzy skorzystali z amnestii w 1935 czy tej drugiej w 1937 roku, próbowało wrócić do normalnego życia. Ale bardzo często się okazało, wcześniej czy później, że byli aresztowani, maltretowani, wsadzani do więzień, a niekiedy skazywani na karę śmierci i traceni, jak chociażby Witold Pilecki. Jeden z nich, Andrzej Gawroński, partyzan z Gór Świętokrzyskich, napisał wiersz, którym pozwolę sobie zakończyć to wspomnienie o Armii Krajowej w 80. rocznicę rozwiązania tej organizacji zbrojnej. Weteranom z oddziału Ponurego. Dziś nie dla nich schylone sztandary, nie dla nich prezentu i broń, nie dla nich virtuti militari, tylko szron, co bieli im skroni. Tylko pamięć tych nocy, tych dni, kiedy w brudnych koszulach strudzeni, zmordowani krok za krokiem szli, na swych barkach taszcząc RKM. Oni przecież walczyli nie o to, by brać udział w zasług targowisk. Ich był las i kamienie i błoto, ich był dym i wszy i ognisk. A gdy strzały umilkły nareszcie, nikt im laurów nie kładł na głowy. Nikt kwiatami nie witał ich w mieście, nie przygrywał im hymn narodowy. Kajać im się kazali po sądach i za własną tłumaczyć się krew. Jak psy, kryć się musieli po kątach, w piersiach tłumiąc rozterkę i gniew. Wasza wiara, co kłamać nie umie, wasza moc, która dała wam czyny i wspomnienie, co pachnie w albumie, zasuszoną gałązką jedliny.